Nie wszystkie dzieci z ADHD otrzymują odpowiednie wsparcie, choć często mają problemy m.in. z koncentracją, a w efekcie z nauką. Większość z takich dzieci potrzebuje specjalistycznej pomocy, a poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie zawsze radzą sobie z tym problemem. Na te kwestie wskazuje wielu rodziców, którzy liczą na zmianę przepisów. Z takimi też wyzwaniami mierzą się m.in. rodzice, którzy 20 lat temu założyli koło pomocy dzieciom z ADHD i zespołem Aspergera przy Zachodniopomorskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Teraz rodzice i podopieczni świętują 20-lecie działalności. Jak na przestrzeni tych lat zmieniła się terapia i postrzeganie dzieci ze spektrum autyzmu? O tym będziemy rozmawiać z gośćmi. Są z nami przedstawicielki Zarządu Koła Pomocy Dzieciom z ADHD i Zespołem Aspergera przy Zachodniopomorskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Pani Tamara Olszewska-Watracz, przewodnicząca koła. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest także pani Joanna Rysz, wiceprzewodnicząca. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pani Angelika Muchowska, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to zacznijmy od początku, bo w piśmie jest napisane, że na początku było słowo, a jak to u pań było z tym początkiem? Co sprawiło, jakie zdarzenie albo jakie doświadczenia, że postanowiły panie 20 lat temu uruchomić to właśnie koło, które coraz bardziej się rozkręca, jest coraz więcej rodziców i dzieciaków, które należą do tego koła. Pani przewodnicząca.
Początek był no, taki naturalny, myślę, jak do dzisiaj. Tak? Potrzeba rodzica. To ja byłam tym rodzicem, który szukał pomocy i wsparcia dla swojego dziecka i dla siebie również. Rzeczywiście pojawiło się wówczas 8 rodzin, 8 kobiet, które chciały no, zrobić coś nie tylko dla siebie, ale również też dla innych rodzin, bo wówczas wybrzmiało to na naszym takim pierwszym spotkaniu, że skala tego, nazwijmy to wówczas, problemu jest o wiele większa niż tylko nasze indywidualne potrzeby.
Problemu albo choroby, tak się często wtedy mówiło, prawda?
Ja to dzisiaj mówię, że to jest wyzwanie, tak?
Wyzwanie, dysfunkcja, ale kiedyś, niektórzy do dzisiaj zresztą uważają, że ADHD na przykład, czy zespół Aspergera to jest choroba, chociaż to jest błędna ocena. A jak to było w przypadku pani wiceprzewodniczącej Joanny Rysz?
No, bardzo podobnie jak u Tamary i myślę, że większość rodziców, którzy trafiają do nas, to jest właśnie wyzwanie, które postawiło przed nami dziecko, które gdzieś nie pasowało do systemu szkoły, nie wpasowywało się w oczekiwania nauczycieli.
Ale panie nie znalazłyście w tym systemie, który wtedy był, pomocy i satysfakcjonującego całego wsparcia, rozumiem, tak?
Nie, to były ciągłe uwagi, ciągłe jakieś zarzuty, brak wychowania, brak zwracania uwagi na zachowanie dziecka, a to nie było to właśnie. To było, okazało się, że przyczyną było właśnie ADHD, które dawało objawy dla nas na początku w ogóle niezrozumiałe i niewytłumaczalne, dlaczego tak się dziecko zachowuje. Pomimo wkładu pracy i wysiłku wychowawczego to nie działało. I poprzez informację, że w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci jest koło pomocy dzieciom z ADHD, po otrzymaniu takiej informacji, no to w te pędy, tak, pognaliśmy do placówki. Placówki, to jeszcze wtedy było koło, nie było placówki. I tam rozpoczęła się nasza przygoda ze zmianą.
Koło zrzeszało kilka osób wtedy,
tak, ale zmiana rodziców i zmiana dziecka. Tak.
To jest budujące i gdy patrzycie panie z perspektywy tych 20 lat, to jest niebo a ziemia, jeżeli chodzi o chociażby szkołę, otoczenie społeczne waszych rodzin, waszych dzieciaków, wasze niepostrzeganie dzieci, czy to z ADHD, czy zespołem Aspergera, to czasem występuje jednocześnie.
Tak, myślę, że świadomość bardzo mocno wzrosła. Zarówno rodziców i tu z tego powodu jesteśmy bardzo dumne, że nasi rodzice są świadomi i też w związku z tym potrafią rozmawiać ze szkołą, tak, z takim środowiskiem, który jest jakby poza rodziną. Za to uważam, że jeszcze jest bardzo dużo pracy, że ten system wsparcia szkolnego, światowego jeszcze pozostawia dużo do życzenia.
A to, że społecznie dostrzegamy zarówno dzieci z ADHD, jak i zespołem Aspergera, czy też w ogóle z dysfunkcją nazywaną autyzmem, świadczy o tym raport CBOS-u dla Fundacji GIM. Z tego raportu wynika, że 96% badanych deklaruje znajomość pojęcia autyzmu i w ciągu 4 lat, to jest badanie z 2021 roku, wzrosła ta znajomość o 13 punktów procentowych. I tutaj, jeżeli chodzi o wizerunek dziecka z dysfunkcjami, zwróca się do specjalistki od wizerunku, czyli pani Angeliki Muchowskiej, rzeczniczki prasowej, z pani punktu widzenia. Jak ten wizerunek dziecka w szkole, które ma właśnie jakąś dysfunkcję, jakieś niedobory, się zmienił na przestrzeni tych 20 lat?
Ja myślę, że szkoły, ta edukacja i świadomość rośnie, ale chyba z perspektywy i z doświadczenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci muszę przyznać, że rośnie nie dość szybko do potrzeb, jakie mają rodziny, bo tutaj też myślę o rodzicach, którzy również potrzebują wsparcia. Ja jednak powiem o czymś, co my też zauważamy, prowadząc jako Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przedszkola, czyli cofnę się jeszcze do tych młodszych dzieci, ponieważ widzimy taką w pierwszej chwili, kiedy mówimy o tym, że gdzie zwracają wychowawcy w przedszkolu, że być może jest potrzebne pójście w kierunku diagnozy czy jakichś dodatkowych badań, czy ustalenia, czy być może coś tutaj w tym kierunku właśnie spektrum się dzieje, to jest ogromna niechęć i obawa. Myślę, że ta może najpierw niechęć ze strony rodziców, ale bardziej obawa, że coś, nie daj Bóg, się potwierdzi, że coś, ktoś przytknie mojemu dziecku pewną łatkę, etykietę i że zaczną się jakieś problemy. I to jest też takie właśnie dla nas w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci taki znak, że rodzice się obawiają tej łatki, a to przecież nie powinno tak być. To powinno być jak, przepraszam za takie może porównanie, jak diagnoza trochę kataru, czy jakiejś innej chwilowej niedyspozycji, że mamy czegoś się dowiedzieliśmy i idziemy w tym kierunku, żeby tam ta terapia, czy jakieś takie właśnie przystosowanie tych specjalnych potrzeb dla naszego dziecka później w życiu szkolnym była dostosowana i mu po prostu pomagała.
To jest kwestia tego, że coraz bardziej, myślę, że również dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, czy też z tym ADHD, są postrzegane podmiotowo coraz bardziej, nie wiem, czy się panie zgodzą, niż przedmiotowo. Kilka miesięcy temu prowadziliśmy tutaj audycję na temat tego, że Polska musi zrezygnować z procedury i z instytucji ubezwłasnowolnienia na rzecz tak zwanego wspieranego podejmowania decyzji. Myślę, że mamy jeszcze do odrobienia lekcję, ale zaczynamy ją odrabiać właśnie upodmiotowienia również dzieci. Czy jest coś na rzeczy?
Myślę, że tak. Tu chodzi o to, żeby takich nie różnicować. Właśnie o czym, co powiedziała Angelika, żeby nie przykładać im te znaczenie, te
łatki. I nie przykładać do jednej normy,
tak,
prawda?
Tak, do jednej normy. Dlatego to, co obecnie się dzieje, jeśli chodzi o kwestię diagnozy, to pokazuje, jak bardzo mocno tutaj jest to różnicowane. Tak? Jeśli zespół Aspergera jest dzisiaj zaopiekowany, tak to nazwę, i jest w spektrum autyzmu, to ADHD, przecież które jest zaburzeniem neurorozwoju, jest praktycznie, nazwę to, z tej samej rodziny, tak, zaburzeń, no niestety pozostaje poza, tak, tą diagnozą. Mówię tu konkretnie o, znaczy ta diagnoza, trzeba tutaj, to musi wybrzmieć, że ona jest pierwsza, czyli mówię o diagnozie medycznej. Tak? Że to
fachowej diagnozie.
Tak, diagnozie medycznej, którą stawia lekarz, psychiatra dziecięcy. I dopiero po tej diagnozie rozpoczyna się cała ta droga, nazwijmy to, stworzenia warunków, aby te dzieci mogły się skutecznie tak uczyć, edukować. Po diagnozie medycznej dzieci mogą dopiero otrzymać, rodzice się starają o otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności. Ta diagnoza medyczna jest kluczowa i dlatego dzisiaj obecnie dzieci z ADHD nie mają tej możliwości. Są dziećmi, które włożone są w taki koszyk dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak? Za to dzieci z zespołem Aspergera mają większe możliwości. Tam mamy orzeczenie o kształceniu specjalnym, tak? I większe jakby taki wachlarz wsparcia. I myślę, że większe zrozumienie tym samym. Tak? Dlatego jest tak różnicujemy to ADHD od Aspergera, a przecież to jest tak blisko. Tak jak pan redaktor wspomniał, my mamy dzieci z podwójnymi diagnozami. Bardzo często współwystępuje ADHD z zespołem Aspergera, tak? Bądź po prostu z upływem czasu, kiedy dzieci nam dorastają, dojrzewają, zaczyna się coś nam wypiętrzać, tak? I być może bywa, że jest to Asperger, a bywa, że z Aspergera za chwilę wypiętrzają się objawy ADHD. Także to jest spójne.
A propos medycyny, przede mną wywiad z prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, profesorem Jerzym Samochowcem, zresztą szczecinianinem, profesorem na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, który mówi o zmianie w klasyfikacji chorób. Co prawda my mówimy już dzisiaj o zespole Aspergera jako pewnej dysfunkcji, czy jakimś niedoborze, czy ADHD, ale w każdym razie psychiatrzy wymagają tej klasyfikacji chorób. To jest międzynarodowa klasyfikacja chorób ICD-11 i co ona zmienia w obszarze psychiatrii? Podstawową zmianą zaproponowaną w obszarze psychiatrii jest odejście od sztywnego klasyfikowania kategorii poszczególnych zaburzeń psychicznych w kierunku ich oceny nasilenia i wymiarowości. Czyli ja rozumiem, ten wywiad jest oczywiście dłuższy, że chodzi o to, żeby właśnie nie szufladkować. Chodzi o to, że istota zmiany dokonanej w klasyfikacji polega przede wszystkim na tym, że celem procesu diagnostycznego jest ustalenie, czy dane zaburzenie występuje i z jakim nasileniem, a nie nazywanie i wkładanie w twarde ramy. Cieszą się panie z takiego obrotu rzeczy, z takiej zmiany? Bo to chyba ważna zmiana, bo to jest taki znak do lekarza, ale nie tylko do lekarzy, jak podchodzić do takich dzieciaków.
No, cieszymy się bardzo, dlatego że mamy nadzieję, że ta klasyfikacja otworzy drogę pomocy właśnie dla dzieci z ADHD, której dzisiaj nie mają, bo w tej klasyfikacji ICD-10, która obecnie obowiązuje, dzieci z ADHD są zupełnie w innej grupie niż dzieci z Aspergerem. A jednak nie unikniemy tego nazewnictwa, jakby numerowania tych zaburzeń chorób, gdyż za tym idzie przyznawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, diagnoz medycznych, tak i całej tej procedury tutaj, która jest tutaj kluczowa, bo przy zaburzeniach neurorozwojowych w nowej klasyfikacji ICD-11 w tej samej grupie, gdzie dotychczasowy dzisiejszy zespół Aspergera jest, będzie zespół Aspergera zmieni się na zaburzenie ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwojowych, rozwoju intelektualnego i w tej grupie będzie ADHD dzisiejsze, które będzie nazwane zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. I co nam to daje? Mamy taką nadzieję, że ta grupa będzie tak samo traktowana. Będą te dzieci miały taką samą pomoc psychologiczno-pedagogiczną, taką samą pomoc w szkole pod względem terapeutycznym, jak wszystkie inne potrzebujące dzieci. Dzieci, które są wymienione w takich 10 niepełnosprawnościach szkolnych, między innymi w dzieci z niedosłuchem, z niedowidzeniem. Są tam dzieci również z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, ale nie ma tam dzieci z ADHD. Przy zmianie tej nomenklatury z ICD-11 jakby otwiera nam się ta ścieżka pomocy.
A jeżeli chodzi o tę pomoc i wsparcie, to powiedzcie panie, jak to jest? To zwykle tak, że rodzic zauważa jakieś nieprawidłowości, czy to szkoła na ogół i czy szkoła już jest na to przygotowana? Czy nasz system edukacyjny, pedagogów szkolnych, psychologów, jeżeli są w szkole, jest przeszkolony do wyłapywania wszelkich nieprawidłowości, tak żeby pomóc temu dziecku w fajnym, dobrym rozwoju?
Generalnie rodzice, którzy się do nas zgłaszają, to są osoby, które dostały informacje z zewnątrz, tak? Taką
Ale taką masz problem i radź sobie sam, czy też taką informację z zewnątrz,
znaczy,
my cię wspieramy?
I taką. Mhm. No właśnie, że chcemy wesprzeć, słuchaj, poszukaj pomocy, tu jest numer telefonu,
jest
tu jest kontakt. Jest pocztowa, proszę, ale również mamy takie rodzice, nasi mają takie doświadczenie, że nie pasujesz tutaj, nie powinieneś chodzić do tej szkoły, najlepiej zmieńmy, najlepiej rozstańmy się, tak? Ja nazywam to metodą przerzucania gorącego ziemniaka. Parzy niewygodne, to pyk, nie? Gdzie indziej. Co w sumie on nas interesuje, ten dzieciak? No i to są ogromne emocje, to są tragedie, tak?
To odrzucenie.
Rodzice przychodzą,
jest grupa rówieśnicza, prawda?
Ten pierwszy kontakt, to są po prostu wylewane łzy, to są pretensje, tak? Rodzice oczywiście pyta, a dlaczego moje dziecko, tak? Co zawiniło, że jest to nieludzkie i tak dalej, a za to inni rodzice mówią, okej, dostaliśmy informację, że możecie jakby zamknąć ten krąg, możemy dzięki wam zamknąć ten taki krąg spójny, pomocowy. Więc to pokazuje, że ta świadomość sfery edukacji, szkoły też się zmienia, że są specjaliści w szkołach, którzy, no nazwijmy to, dobrze życzą.
Czyli
tak,
można...
naszym dzieciom.
Jak mogę uzupełnić, bo dziewczyny są bardzo, niezwykle skromne. Muszę powiedzieć, że kiedy koło wystartowało, było to kilka rodzin. Aktualnie ponad 200 rodzin, i tu mówimy o Szczecinie, jest pod opieką koła. Przy kole działa specjalistyczna placówka. Tam są z kolei pod opieką dzieci, które mają szereg warsztatów, spotkań z terapeutami, możliwości przezwyciężania pewnych swoich ograniczeń czy wyzwań, trudności. Ale co jest jeszcze dla mnie ważne, że bo ja jakby uczestniczę w tym procesie zgłaszania się tych rodzin i co trzecia wiadomość, to jest, bo każda wiadomość zaczyna się, szanowni państwo, dostałem kontakt od szkoły, instytucji, kogoś, psychiatry, tak, z różnych naprawdę stron. I co trzecia, co druga wiadomość jest taka, że państwo jesteście tak jakby ostatnią tą możliwością, żeby nam pomóc zrozumieć, czy otoczeniu zrozumieć. I to jest takie piękne. Drugą rzeczą, która też jest teraz takim, myślę, dla koła wyzwaniem, to jest wyjść poza ten Szczecin, bo już ta pomoc, ta niesie się ten dobre słowo o tej działalności, że pojawiają się rodziny, powiedzmy, z Polic, czy z gminy Dobra, prawda, czy z jakiejś spoza obrębu Szczecina, i tutaj koło stoi już przed wielkim wyzwaniem, bo strasznie by chcieli na przykład pomóc tej rodzinie, ale zaczynają się pojawiać ograniczenia na przykład projektowe, bo powiedzmy, korzystając ze wsparcia miasta Szczecin, możemy faktycznie udzielać jej młodzieży ze Szczecina, więc to koło rośnie w piękny sposób i pomagają naprawdę wielu rodzinom.
Rośnie i działa. Ja chcę panią właśnie zapytać, bo wspomniała pani Angelika Muchowska trochę o tym, jak już ktoś ma tę diagnozę medyczną, prawda, przychodzi do was i co się dalej dzieje? Co wy w tym kole robicie po prostu?
Znaczy, koło zajmuje się wszystkim, co nie nazywamy terapią i treningami, czyli taką sferą rodzicielską,
emocjonalną,
rodzinną, tak, więc, bo ja zawsze mówię,
czyli
że
można
tylko...
się wygadać, podzielić
jest grupa
doświadczeniami.
Wsparcia, oczywiście, nie tylko się terapią żyje, tak? Tworzymy pewną taką społeczność. Jak ja mówię, zapraszamy do świata ludzi z ADHD i zespołem Aspergera, tak? Za to specjalistyczna placówka wsparcia dziennego to tak jest nastawiona na właśnie pracę, takie wsparcie rodzin wielo, że tak powiem, aspektowe, specjalistyczne. I my tutaj bardzo duży nacisk kładziemy na psychoedukację rodziny, czyli rodziców, w pierwszej kolejności rodzic pracuje, a później otrzymuje wsparcie dziecko. I tu jest szereg już, tak jak Angelika powiedziała, to się bardzo rozrosło od warsztatów psychoedukacyjnych, po treningi umiejętności wychowawczych, po treningi umiejętności rodzicielskich. Wow, po prostu kadra to obecnie jest 13 specjalistów, trenerów, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, trenerów zastępowania agresji, trenerów umiejętności społecznych. Po prostu się dzieje.
Zapał jest, a skąd pieniądze na działalność?
Jest. Ale też ważne jest, że pracujemy w takim systemie naczyń połączonych, to znaczy pracujemy i z rodzicem, i z dzieckiem jednocześnie. Nie uznajemy pracy tak, że najpierw popracujemy sobie z dzieckiem, naprawimy go tak troszeczkę, puścimy do szkoły, a potem rodzic dołączy, albo odwrotnie, najpierw wyuczymy rodzica, a dziecko niech sobie poczeka, jak już będzie miał wyedukowaną rodzinę, to wtedy już będziemy współpracować. Jednocześnie podobne metody przekazujemy rodzicom, którymi dzieci pracują na swoich zajęciach, po to, żeby taka kontynuacja była. Taka płaszczyzna już jest zrobiona, ten grunt udeptany i dalej rodzina musi też radzić sobie sama, bo przecież my nie będziemy towarzyszyć im przez całe życie. Nawet tego nie chcemy, tak? Jakoś tak uzależniać od siebie, bo przecież oni są zupełnie normalnymi rodzinami, jak wszystkie inne rodziny bez ADHD czy zespołu Aspergera.
Najważniejsze niewątpliwie jest zapał, ale wrócę do tego pytania o finanse.
No oczywiście, jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci sięgamy po różne rozwiązania zewnętrzne, tak? Czyli pozyskujemy środki, różne granty, środki z funduszy unijnych, ale to jest, co powiedziała Angelika, my jesteśmy już tak mocno umocowani jakby w strukturach tutaj gminy miasta Szczecin. Pan prezydent miasta Szczecin powierza nam swoje zadania, czyli oczywiście jako organizacja pozarządowa uczestniczymy w corocznych, jak na razie, konkursach, tak? Czyli my jako organizacja pozarządowa musimy przedstawiamy za tą naszą ofertę i musimy po te środki zwyczajnie tak sięgnąć, tak? No i tak się właśnie dzieje, że od placówka specjalistyczna działa 10 lat. Angelika wspomniała, że koło jest 20 lat, a 10 lat jest placówka i od 10 lat włodarz miasta Szczecina ufa tak naszym działaniom, rozwiązaniom, naszym specjalistom. Czyli z tego wynika, że robimy bardzo skuteczną i dobrą pracę.
A co by panie poradziły rodzicom, którzy obserwują swoje dzieci i no, widzą, że ich zachowania są zastanawiające, dziwne. Co wtedy robić? Gdzie szukać jakiegoś wsparcia, żeby to ktoś z zewnątrz, kto jest obiektywny, prawda, skonsultował?
No oczywiście, przyjdź do nas. My też takich rodziców pozyskujemy. Nie
czyli
tylko
patrzycie i mówicie, musisz iść do psychiatry po diagnozę.
No tak, są rodziny, które przychodzą do nas tylko zapytać, co się może dalej tak wydarzyć, co mogą dalej zrobić, jakie są ścieżki. Mówią, jakie są objawy, jakie dostają informacje ze szkoły i my następnie kierujemy do specjalisty, do poradni, co zrobić. I zapraszamy z powrotem, tak, jeśli już się okaże, że to jest ADHD czy zespół Aspergera. Oczywiście my się wtedy rodziną zajmujemy wieloaspektową i witamy, tak? A jeżeli okaże się, że to nie jest ADHD czy zespół Aspergera, bo też tak może być, to też jesteśmy w stanie udzielić informacji, gdzie pomoc mogą uzyskać.
Tajemnicą Poliszynela jest to, że psychiatrów dziecięcych jak na lekarstwo i ogromne są kolejki, czeka się miesiącami, jeżeli nie latami w niektórych regionach Polski. Jak te sprawy rozwiązujecie? Albo jak rodzice rozwiązują? Prywatnie po południu?
Czekają prywatnie, jeżeli jest to oczywiście psychiatra w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, no to tam ten okres jest bardzo długi, tak? Nawet tam paromiesięczny, a pomoc specjalistyczna w ramach NFZ-u to jest kwestia czekania latami. Tak, obecnie taką wiedzę ma, że to
czyli
są
2-3
lata.
Terapia taka.
Tak. Za to nasi rodzice korzystają z usług specjalistów w ramach usług komercyjnych.
Tak. A powiedzcie, panie, na co rodzice powinni zwrócić uwagę, co ich powinno zaniepokoić? Bo niektórzy często patrzą na swoje dzieci przez takie różowe okulary. Co powinno powiedzieć, że trzeba skonsultować zachowanie dziecka, jego funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, ale także z rodzicami, ze specjalistą?
No właśnie, wielokrotnie rodzice, którzy przychodzą do nas, oni jakby nie widzą problemu. Ja przecież moje dziecko jest takie, jakie jest.
A tu na przykład w szkole mówią, że coś jest nie tak, tak?
Ale jeszcze mówią, jest taki jak ja, jest taki jak moja żona, taki jak mój mąż, tak? My wszyscy jesteśmy tacy w domu, tak się zachowujemy, my nie widzimy w ogóle problemu, to szkoła widzi problem. Cóż takiego jest, że jesteśmy zaszczycy?
Cała rodzina wtedy idzie do specjalisty.
A jak często zdarza się, że rodzic po diagnozie dziecka trafia do nas na warsztaty psychoedukacyjne, słucha i nagle mówi... przecież ja to mam i diagnozuje się, tak? I też niejednokrotnie bywa tak, że trafia do lekarza.
Czyli genetyka się kłania.
Stawia sobie diagnozę, znaczy sam sobie stawia, lekarz stawia diagnozę, tak, i mówi tak, pan ma ADHD, pan ma zespół Aspergera. I rodzice, proszę sobie wyobrazić, że mówią kamień z serca. Ja w końcu wiem, dlaczego ja taki jestem, dlaczego miałem wcześniej jakieś problemy, jakieś niepowodzenia w życiu towarzyskim. No to właśnie jest spowodowane tym, co miałem od zawsze.
Za to pojawiają się u nas już w momencie, kiedy to szkoła, czy środowisko nawet rodzinne, tak, które oczywiście nie przebywa z tym dzieckiem na co dzień, wskazuje, że słuchaj, coś jest nie tak, tak? Jest za dynamiczne, za szybkie, ma problem z koncentracją uwagi, nie skupia się tak długo na jakimś zadaniu, jest nieuważne, nadmiernie gada, nie umie wyczekać na swoją kolej, tak? I no i tak właśnie w tym momencie tak mówi, no okej, to chyba nie jest tak, jak ja tylko myślę, to idę, tak? Podążam do koła pomocy dzieciom z ADHD i zespołem Aspergera, tak? O wsparcie i o pomoc.
Patrzę na swoje kartki, na których mam różne informacje do tego programu i tak nieco opacznie zapytam, ale zapytam, bo znalazłem na portalu Zdrowie, Polska Agencja Prasowa pisze tak, spektrum autyzmu, diagnozy na wyrost czy faktyczny wzrost przypadków, i tu zespół Aspergera się kłania. I tak, jeszcze w latach 80. autyzm stwierdzono u jednego dziecka na 2000, obecnie u jednego na 100 dzieci. W krajach Unii Europejskiej osób z spektrum autyzmu jest około 5 milionów. W Polsce orzeka się niepełnosprawność od 2010 roku. No i teraz pytanie, czy mamy do czynienia z nadreprezentacją, czy na wyrost są te diagnozy, bo takie jest pytanie tego artykułu, czy te diagnozy są stawiane nieco na wyrost, czy jednak nie?
Ja myślę, że jest to wzrost świadomości rodzica i nie tylko rodzica, bo także i nauczyciela. Poza tym no, na pewno kwestia medyczna, tak? Tam już te narzędzia do diagnozowania są bardziej wyspecjalizowane.
To tak jak z innymi chorobami, że coraz więcej ich wykrywamy. Owszem, cywilizacja się nam kłania, chociażby nowotwory, ale z drugiej strony diagnostyka jest coraz lepsza.
Tak, jest ta diagnostyka i uważamy, że ona powinna być i powinna być jeszcze bardziej skuteczna, bo nic bardziej nie chroni nas, tak? Jak wiedza.
No właśnie, a propos wiedzy, przede mną 5 książek napisanych przez osoby w spektrum autyzmu, być może właśnie z zespołem Aspergera. Dlaczego podskakuje Noaki Higashida? Autorem książki jest 13-latek z Japonii, ma autyzm, uczęszczał do szkół specjalnych, Noaki pisze opowiadania, prowadzi bloga, które aktualizuje niemal codziennie. Jest też Barwne cienie i nietoperze, Alex Browns, jest pisarzem i reżyserem, pochodzi z Niemiec, mężczyzna ma diagnozę zespołu Aspergera. Byłam dzieckiem autystycznym. Temple Grandin. Temple Grandin jest osobą znaną jako utalentowana profesor, która opracowuje metody humanitarnej hodowli zwierząt. Świry, dziwadła i zespół Aspergera. Luke Jackson. Znacie te książki, panie?
Tak, znamy.
No
można
właśnie
tutaj wymieniać wiele. Tak?
No właśnie, bo ja chciałem zapytać, co warto poczytać, kiedy chcemy się więcej dowiedzieć i z tej literatury pięknej, ale z tej fachowej. Czy najpierw lepiej przyjść do was po prostu?
No można przeczytać też, wiadomo, wiele jest pozycji dostępnych, że tak powiem, w wersji papierowej, w wersji internetowej. Można obejrzeć filmy i są to pozycje takie typowo medyczne, ale można też takie, ja nazywam, ku pokrzepieniu serc, właśnie film o wspomnianej Temple Grandin, która też przedstawione jest jej dzieciństwo, walka jej matki o jej edukację, o jej funkcjonowanie w życiu społecznym. I to jest taki wzór, my to przetaczamy też na zajęciach dla rodziców. Popatrzcie, jak też inni rodzice w innych czasach podchodzili do tego, do tych wszystkich barier, jakichś przeciwności, losu, a jednak ich dzieci osiągnęły wiele, bo bez wsparcia rodzica dziecko samo sobie nie poradzi. Dlatego jakakolwiek by to nie była pozycja książkowa, warto czytać, no ale zawsze my zapraszamy do nas, my powiemy to w tej pigułce podstawowej, od czego zacząć, od tej podstawy, a dalej już rozwijajcie się sami.
Została nam minuta. Chcę zapytać, gdzie was znaleźć można jako właśnie koło pomocy dzieciom z ADHD i zespołem Aspergera przy Zachodniopomorskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci? Gdzie można do was napisać, zadzwonić? Gdzie wszystkie
siedziba,
dane?
Tak, siedziba znajduje się przy ulicy Pocztowej 31-33 w Szczecinie. Można oczywiście nas znaleźć na Facebooku. Mamy fanpage'a Koła Pomocy Dzieciom z ADHD i ZA, zespołem Aspergera Zachodniopomorskiego Działu Regionalnego w Szczecinie. I tam oczywiście Messenger naprawdę się
jest
cały
gorący.
Czas jest gorący.
24 godziny.
24 godziny, tak. Messenger, oczywiście mail adhd@tpd.szczecin.pl, za@tpd.szczecin.pl i telefon
725 707 101.
725 707 101 na miary podane, to mnie pozostaje tylko życzyć paniom kolejnych 20 lat i sukcesów i żebyśmy coraz bardziej rozumieli dzieciaki, które są inne, ale to nie znaczy, że gorsze. Serdecznie wam dziękuję za rozmowę. Tamara Olszewska-Watracz, Joanna Rysz i Angelika Muchowska, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dziękuję.
Dziękujemy.
Słuchaczom także życzymy dobrej nocy. Pozdrawiamy Piotr Tolko, Sławomir Orlik, Janusz Wilczyński i Kamil Flaszak. Do usłyszenia.